Cześć! Witamy Cię na podcaście Społeczności Chrześcijańskiej Wrocław Południe. Mamy nadzieję, że to przesłanie, które zaraz usłyszysz, zainspiruje Cię do wiary i głębszej relacji z Chrystusem.
Będę czytać Księgę Rodzaju, drugi rozdział, od 4 do 17 wersetu. A oto dzieje nieba i ziemi podczas ich tworzenia, w dniu, w którym Pan Bóg stworzył już ziemię i niebo, ale na polach nie pojawił się jeszcze żaden krzew, ani nie wyrosło żadne zioło, ponieważ Pan Bóg wciąż nie zraszał ziemi deszczem, ani nie było człowieka, który uprawiałby rolę. Tylko mgła podnosiła się wówczas z ziemi i nawilżała całą jej powierzchnię. Wtedy to Pan Bóg ukształtował z prochu ziemi człowieka, tchnął w jego nozdrza dech życia i człowiek stał się żywą istotą. A Pan Bóg zasadził ogród na wschodzie w Edenie i tam umieścił człowieka, którego ukształtował. Pan Bóg sprawił też, że wyrosły na ziemi najróżniejsze drzewa, piękne z wyglądu, rodzące wspaniałe owoce, w tym drzewo życia w środku ogrodu oraz drzewo poznania dobra i zła. Z Edenu wypływała także rzeka. Nawadniała ona sam ogród i dalej rozdzielała się na 4 odnogi. Pierwsza odnoga nosiła nazwę Piszon. Opływała ona cały kraj Hawila. Słynął on ze złota bardzo czystego, jak również z żywicy bdellium oraz kamieni onyksu. Druga rzeka nosiła nazwę Gihon i opływała całą ziemię Kusz. Trzecia rzeka nazywała się Tygrys. Płynęła ona na wschód od Asyrii. A czwarta rzeka to Eufrat. Pan Bóg wziął człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, tak aby człowiek uprawiał go i doglądał. Pan Bóg przykazał też człowiekowi: z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść do woli, ale z drzewa poznania dobra i zła spożywać ci nie wolno, bo gdy tylko z niego zjesz, na pewno umrzesz. To jest Słowo Boże.
Pamiętam w trakcie mojej pierwszej sesji na studiach, sesja to ten czas egzaminów, ja i mój współlokator mieliśmy kolegę, który był z roku przed nami i pewnego dnia przyszedł do nas i dał nam notatki do egzaminu z biochemii. I mówi: nauczcie się tych notatek i wszystko tam jest, wszystko jest dla was, super. A my, naiwniacy, zamiast popatrzeć w zakres treści do egzaminu, który mieliśmy w notatkach z przedmiotu, nauczyliśmy się tych treści z tych notatek od tego znajomego. I jakie to było zdziwienie, kiedy przyszliśmy na egzamin i okazało się, że żadne pytanie nie odpowiadało treści tym notatkom, których się nauczyliśmy. Tak więc 2 tygodnie później szliśmy na sesję poprawkową i wyobraźcie sobie, że dziełem przypadku, kiedy szliśmy z moim współlokatorem, zobaczyliśmy naszego kumpla z roku wcześniej, który dał nam te notatki. I zgadnijcie, co zrobił, kiedy nas zobaczył. Uciekł. Udał, że nas nie widzi i uciekł. Do końca studiów zadawaliśmy mu pytanie szyderczo, czy ma jakieś notatki dla nas, bo chcielibyśmy się czegoś nauczyć pożytecznego. Ale uciekł, ponieważ kiedy nas zobaczył, kiedy zobaczył nas idących na sesję poprawkową, zobaczył, że coś się wydarzyło nie tak. Że ten egzamin nie został przez nas zdany z jego notatek. I dzisiejszy fragment jest napisany z perspektywy ludzi, którzy wiedzą, że coś poszło nie tak. Jest to bardzo istotne, żeby patrzeć na ten fragment właśnie z tej perspektywy. Z perspektywy ludzi, którzy czytają ten fragment i drugiego rozdziału Księgi Rodzaju i którzy wiedzą, że coś poszło nie tak. Że pewien test, który wydarzył się w Edenie, dużo ważniejszy niż ten z biochemii, nie został zdany przez człowieka, przez co jesteśmy w takim miejscu, jakim jesteśmy. Tak więc to ważna perspektywa, ponieważ kiedy patrzymy na ten drugi rozdział, to może nam się wydawać, że ten drugi rozdział zaprzecza opisowi stworzenia z pierwszego rozdziału. A to dlatego, że w pierwszym rozdziale czytamy, że najpierw mamy roślinność, a potem powstał człowiek. Tutaj czytamy, 4-5 werset, oto dzieje nieba i ziemi podczas ich stworzenia, w dniu, w którym Pan Bóg stworzył już ziemię i niebo, a na polach nie pojawił się jeszcze żaden krzew, ani nie wyrosło żadne zioło, ponieważ Pan Bóg wciąż nie zraszał ziemi deszczem, ani nie było człowieka, który uprawiałby rolę. Wtedy to Pan Bóg ukształtował z prochu ziemi człowieka. Wygląda jakby zaprzeczenie. Wygląda jakby zaprzeczało to porządkowi stworzenia z pierwszego rozdziału i tak uważałem przez wiele lat. Aż wreszcie. To tylko złudzenie. Moim zdaniem to tylko złudzenie, dlatego, ponieważ po pierwsze to słowo krzew, które pojawia się tutaj w piątym wersecie drugiego rozdziału, nie pojawia się w pierwszym rozdziale. Dlatego, że piąty werset nie opisuje tych samych wydarzeń, co pierwszy rozdział. Słowa, a na polach nie pojawił się jeszcze żaden krzew, ani nie wyrosło żadne zioło, ponieważ nie było człowieka, który by uprawiał, odnosi się do rodzaju rolnictwa, którego jeszcze nie było przed upadkiem, ponieważ nie było potrzebne. To znaczy, że do czasu wygnania z Edenu z powodu grzechu. Czyli upraszczając, werset piąty kontrastuje ogród Eden nie z czasem przed stworzeniem, ale z czasem po upadku. W wersecie piątym autor porównuje ogród do czasu czytelników czytających po wygnaniu, którzy pracują w pocie czoła i którzy uprawiają krzewy i którzy czytają ten rozdział, myśląc o tym, co tam się wydarzyło. Dlaczego nie zdaliśmy tego testu? W tych kilku wersetach mamy dwa światy. Jeden, w którym żyjemy, a drugi, który straciliśmy. W Edenie nie było jeszcze krzewów, bo nie trzeba było ich uprawiać. Zobaczcie, dalej autor mówi, nie było też deszczu. Jak to możliwe? Ponieważ ziemia była nawilżana mgłą, która podnosiła się z ziemi. To jest szósty werset. To znaczy, to jest coś w rodzaju systemu nawadniającego, który miał ogród. Dalej, nie było jeszcze człowieka, który uprawiałby rolę. Dlaczego? Bo nie musiał. To jest w kontraście do wersetu dziewiątego, który opisuje ogród, w którym to Bóg gwarantował drzewa i jedzenie dla człowieka. Człowiek nie pracował tak ciężko, ponieważ nie było to konieczne, nie było to potrzebne. Mamy tutaj w kilku wersetach dwa światy, dwa ogrody. Jeden ma deszcz, drugi ma system nawadniający. Jeden potrzebuje pracy człowieka na ziemi, drugi to ten, w którym Bóg sadzi i daje wzrost. Bóg pracuje dla człowieka na pięknie wyglądające i smaczne owoce. Jeden to ten, w którym odbiorcy tej księgi żyją i doświadczają, a drugi to ten, który Bóg stworzył i który straciliśmy. A straciliśmy dlatego, że nie zdaliśmy testu. Tak więc, zakładając, że ten piąty werset mówi nie o czasie przed stworzeniem, tylko po stworzeniu, i ludzie, którzy czytają ten rozdział, zastanawiają się, okej, to co się wydarzyło, co poszło nie tak z tym testem, patrzmy dalej. Może zastanawialiście się, czy Pan Bóg czasem nie był zbyt surowy, że wyrzucił Adama i Ewę z ogrodu Eden. No bo co to za test, w którym ja nie brałem udziału, bo mnie tam nie było, ty nie brałeś udziału, bo cię tam nie było, a jednak pomimo tego każdy z nas ponosi konsekwencje tego testu. Tego niezdanego testu. Czy to wydaje się trochę nie fair? Tak jakby ktoś dał nam błędne notatki na egzamin. I teraz my musimy ponosić konsekwencje. My idziemy na poprawkę. Dlaczego tak dużo straciliśmy przez ten jeden test, na którym nawet żaden z nas nie był osobiście? To nie jest wcale takie banalne pytanie. Musimy sobie zdać sprawę, że to nie był zwykły test. Ale po pierwsze, to było przymierze między Bogiem a ludźmi. To było przymierze między Bogiem a ludźmi. Przymierze to może najważniejsze słowo w Biblii, ponieważ przymierze określa to, w jaki sposób człowiek może mieć relację z Bogiem. I pomimo tego, że to słowo przymierze nie występuje w pierwszym rozdziale, to mamy wszystkie te rzeczy, które zawiera przymierze. Mamy tutaj dwie strony przymierza, w tym przypadku człowieka i Boga. Mamy tutaj warunki do spełnienia i w tym przypadku to jest nie jedz z drzewa, żyć z drzewa poznania dobra i zła, jak i warunki niedochowania przymierza, które zazwyczaj kończyły się śmiercią. I mamy tutaj w tym przypadku kara śmierci dla tego, kto zje, dla Adama, jeśli zje z drzewa życia, przepraszam, z drzewa poznania dobra i zła. I chciałbym zauważyć coś niesamowicie ważnego tutaj. Że warunki tego przymierza są absolutnie, całkowicie po stronie Adama i są oparte na jego posłuszeństwie. Jeśli będziesz posłuszny, będziesz żyć. To znaczy, jeśli nie będziesz posłuszny, umrzesz. To znaczy, że to przymierze, to pierwsze przymierze między człowiekiem a Bogiem, właśnie dlatego jest nazywane często przymierzem uczynków. Ponieważ to, czy Adam będzie żyć, a co się z tym wiąże, czy my będziemy żyć, ponieważ Rzymian 5:12 mówi nam, że Adam reprezentował nas, jest zależne od tego i tylko i wyłącznie od tego, czy będzie Bogu posłuszny, czy nie. Bóg zawarł z Adamem przymierze uczynków, od którego zależała nasza wieczność i jego wieczność. Co nie wydaje się szczególnie trudne, ponieważ Bóg stworzył Adama w idealnym świecie. Miał wszystko pod dostatkiem, absolutnie wszystko. Zero braków, miał piękno, miał bogactwo, przyjemności, miłość, relacje, był stworzony w idealnym świecie, nie miał trudnego dzieciństwa, nie musiał chodzić na terapię, miał wspaniałą relację z Bogiem, świetną żonę. To się nie zmieniło. Człowiek nie był grzesznikiem, więc nie miał najtrudniejszej, nie miał nawet tej tendencji do złych czynów. I w takich warunkach Pan Bóg postawił Adama i Ewę i powiedział: macie absolutnie wszystko. Wszystko! Każdą przyjemność, dobre jedzenie, miłość od ludzi, od siebie nawzajem, relacje ze mną. Żyjecie w idealnym świecie, możecie jeść z każdego drzewa, które chcecie, tylko nie jedzcie z jednego. I to zagwarantuje wam wieczność. Właśnie w tym raju, nie tylko im, ale i nam. No Adam, come on. Jedna mała rzecz. Adam nie był grzesznikiem, więc nawet nie miał tendencji do grzechu, więc wydawałoby się, że ta jedna rzecz naprawdę jest banalna. Adam, dasz radę. Ale człowiek złamał to przymierze, chociaż było tak proste. Przymierze oparte na uczynkach. Ktoś kiedyś zapytał R.C. Sproula, czy Pan Bóg nie wymierzył zbyt ciężkiej kary Adamowi za to, że wyrzucił go z ogrodu Eden, na co Sproul powiedział sławnie: What's wrong with you people? Zawsze chciałem to powiedzieć. To znaczy, co z wami nie tak, ludzie? Bóg dał Adamowi absolutnie wszystko. Dał mu wspaniały ogród, dał mu raj, dał im pieniądze, majątek, wszystko to, co my byśmy teraz chcieli, oni tam mieli, nawet nie potrzebowali tych pieniędzy, bo nie musieli nic kupować, wszystko było ich. To tak jakby bogaty mąż powiedział swojej żonie: kocham cię, wszystko co moje jest twoje, oddaję ci moje serce, wszystko, myślę tylko o tobie, proszę cię tylko o jedną rzecz. Jestem uczulony na kwiatki róż, na płatki róż. Kiedy je dotknę, umrę, albo kiedy będą blisko mnie, mogę umrzeć, więc proszę cię, nie rób tylko tego, jakby nie przynoś do domu kwiatków róż. Ale tak żona zobaczyła te piękne kwiatki róż latem na ogrodzie i kiedy mąż spał, ona ścięła te kwiatki róż i przyniosła je sobie do sypialni, bo chciała. Brzmi trochę bajkowo, ale ten ogród Eden też brzmi bajkowo. Wszystko było tak, jak należy. Człowiek wcale nie musiał. Dlatego Sproul, będąc dobrym teologiem, mówi: What's wrong with you people? Jak możesz pomyśleć, że to było nie fair? Bóg powiedział: zjesz i zginiesz. I tylko to było nie fair, że Adam zjadł i dalej żył. I kolejnego dnia znowu żył. I kolejnego dnia znowu żył. I dzisiaj my żyjemy. To prowadzi nas do jeszcze jednego bardzo ważnego punktu. Wielu ludzi dzisiaj żyje tak, jakby przymierze uczynków było dalej aktualne. To znaczy, swoimi własnymi uczynkami pragniemy zbudować swoją relację z Bogiem. Myślimy, że dzięki naszym dobrym uczynkom możemy znaleźć zbawienie, możemy mieć relację z Bogiem. Wielu ludzi dzisiaj ciężko pracuje i finansowo, i w pocie czoła, służąc innym, myśląc, że dzięki temu będą mieli więcej dobrych uczynków, mniej złych i dzięki temu Bóg ich zaakceptuje. Problem w tym, że ten świat się już skończył. Jeśli uważasz, że możesz swoimi uczynkami zbudować swoją relację z Bogiem i znaleźć Bożą akceptację, to żyjesz w złym świecie. Edenu już nie ma. To się nie udało. Wtedy, kiedy na polach nie pojawił się jeszcze żaden krzew, kiedy człowiek był w ogrodzie, człowiek mógł wypełnić warunki przymierza uczynków, ale tego nie zrobił. To się nie udało. Kiedy przychodzisz do Boga na podstawie swoich uczynków, to tak jakbyś pomylił światy. Kiedy nie zakwalifikujesz się na olimpiadę, to nie możesz pojechać mimo wszystko na olimpiadę i mówię, a przebiegnę sobie szybko dookoła stadionu, może ktoś zauważy i tak pozwolą mi tam wejść. I tak pozwolą mi tam brać udział w tych zawodach. Kiedy starasz się zapracować na Bożą akceptację, na przebaczenie, na wieczność swoimi własnymi uczynkami, to bierzesz udział w czymś, czego już nie ma. Jest to niemożliwe. Kiedy starasz się zbudować Bożą aprobatę swoimi uczynkami, to tylko ty bierzesz udział w tych zawodach. Bóg w tym nie uczestniczy, bo tego przymierza już nie ma, bo to się nie udało. Ponieważ przymierze uczynków było i sromotnie je złamaliśmy. Ale to wcale nie znaczy, że uczynki nie są ważne. Powiem więcej i wysłuchajcie mnie do końca w tym zdaniu. Uczynki dalej są potrzebne do zbawienia. Tylko, że już nie nasze uczynki, ale kogoś innego. Popatrzmy. W Edenie było jeszcze drugie drzewo. Och, to jest fascynujący temat. Tak pokrótce. W Edenie jest drugie drzewo, drzewo życia. I jego znaczenie jest niesamowicie ważne. W przeciwieństwie do tamtego drzewa, drzewa poznania dobra i zła, Biblia wcale nie mówi, Bóg wcale nie mówi Adamowi, nie jedz z tego drzewa. Wręcz przeciwnie, bo Bóg mówi do Adama, nie jedz z tego drzewa poznania dobra i zła. Bóg nie mówi, nie jedz z drzewa życia. A Bóg powiedział do Adama dopiero, żeby nie jadł z drzewa z życia, kiedy został wygnany z ogrodu. Do tamtej pory Bóg tego nie powiedział. Czym jest to drzewo życia? Z samej definicji możemy powiedzieć, że jest to drzewo, które symbolizuje życie. Ale w trzecim rozdziale, w 22 wersecie widzimy, że ono nie tylko symbolizuje życie, ale również daje życie tym, którzy jedzą z jego owoców. Dalej w Biblii, w przypowieści Salomona czytamy, że to drzewo życia jest źródłem życia w mądrości, w sprawiedliwości, w spełnieniu wszystkich pragnień. Tak więc drzewo życia w Biblii jest nie tylko symbolem, ale jest gwarantem życia i to życia w najwyższej formie. To drzewo życia jest gwarantem nie tylko życia, ale życia w najlepszej, najwyższej formie. Jaki był cel tego drzewa? Zauważcie, że Adam, kiedy został stworzony, to nie był nieśmiertelny, prawda? Ponieważ Pan Bóg mu powiedział, że jeśli zjesz z drzewa poznania dobra i zła, to umrzesz. Czyli Adam miał możliwość żyć na zawsze i żyć wiecznie, ale Adam nie był nieśmiertelny, ponieważ Pan Bóg powiedział, że jeśli zjesz z tego drzewa, to umrzesz. Czyli Adam żył w ciągłej możliwości tego, że upadnie, że zgrzeszy, że zostanie wyrzucony z ogrodu Eden, że umrze. Czyli jego stan nie był pewny, był uwarunkowany, niewieczny, niestały. I teraz, gdyby Adam nie zjadł z tego drzewa i gdyby Adam zdał ten test dla siebie i my pojawilibyśmy się w ogrodzie Eden, czy to znaczy, że my również żylibyśmy każdego dnia z tą samą możliwością, że możemy zjeść z ogrodu, z tego drzewa, z którego nie powinniśmy i możemy zostać wyrzuceni i możemy umrzeć? Czyli mamy wieczność, ale nie mamy. No bo mamy wieczność, ale możemy zjeść z tego drzewa, co znaczy, że możemy zostać wyrzuceni i że stracimy tą wieczność. Czyli taka utracalna nie tylko wieczność, ale takie utracalne niebo. Dlatego wydaje mi się, że ten test, który był przedstawiony Adamowi i w którym reprezentował nas wszystkich, był tylko tymczasowy. Nie da się tego udowodnić, ale wydaje mi się, że argumenty biblijne mówią o tym, są wyraźne ku takiemu zrozumieniu. Podobnie zresztą, jak test Jezusa był tymczasowy. Jezus był kuszony na pustyni, Jezus był kuszony w ogrodzie Eden, ale dzisiaj Jezus już nie jest kuszony. Jezus zwyciężył. Podobnie czytamy o tym, że aniołowie, 1/3 z nich w pewnym momencie sprzeciwiła się Bogu i poszła za diabłem, a pozostała część została przy Bogu. I wydaje się, że to był jeden moment, kiedy aniołowie mogli to zrobić. Dzisiaj ten test już jest nieaktualny. Dlatego też Adam, wydaje mi się, to bardzo logiczne i biblijne, że Adam miał przestrzegać ten test przez ograniczony czas, po którym to Adam otrzymałby nagrodę przymierza i tą nagrodą przymierza byłoby zjedzenie z tego drzewa, drzewa życia. I kiedy Adam zjadłby z drzewa życia, to oznaczałoby, że Adam od tego momentu, jego stan, po tym, że zdał egzamin i zdał przymierze, znaczy warunki przymierza, te pozytywne warunki przymierza przechodzą na niego i w tym momencie Adam mógłby przez całą wieczność, a my razem z nim, żyć w ogrodzie Eden bez możliwości upadku i bez możliwości grzechu. Ale Adam nie dotrwał do końca, nie zdał testu i znamy historię. Tak więc co teraz? W tym ogrodzie, to jest fascynujące, w tym ogrodzie jest jeszcze jedno drzewo, ale również ten fragment ukierunkowuje nas na jeszcze jednego Adama. Mamy dwa drzewa, a mamy również dwóch Adamów. W pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale, 45 wersecie, Paweł mówi nam, że Jezus stał się dla nas drugim Adamem, który również nas reprezentuje i który przyszedł, aby zdać egzamin posłuszeństwa. I podobnie jak pierwszy Adam był w ogrodzie, tak i drugi Adam jest w ogrodzie. Pierwszy Adam jest w ogrodzie Eden, w idealnym, w bajkowym świecie i nie zdaje testów, ale drugi Adam, Jezus, jest w ogrodzie Getsemane, gdzie w bólu i cierpieniach z krwawym potem, z wizją krzyża nasz drugi Adam zdaje test i zdaje go dla nas. I teraz ten drugi Adam w Księdze Objawienia, w 2 rozdziale, 7 wersecie mówi nam: zwycięzcy dam prawo spożywania czego? Owoców z drzewa życia, które znajduje się w raju Boga. Tego samego drzewa, który znajduje się w Księdze Rodzaju. A w ostatnim rozdziale Objawienia 22:14 Jan pisze: anioł pokazał mi rzekę wody życia, jasną jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i baranka przez środek ulicy miasta, a po obu stronach rzeki rosło drzewo życia. I czytamy dalej: tam znajduje się drzewo życia, z którego mogą jeść ci, którzy oczyścili swoje szaty. Tak więc znów pojawiło się drzewo życia, znów pojawiła się wieczność w raju dla zwycięzców i dla tych, którzy mają oczyszczoną szatę. Więc kim oni są? To ci, którzy przychodzą do Jezusa, którzy przychodzą do Boga nie na podstawie swoich własnych uczynków, nie przez przymierze uczynków, ale przychodzą do Boga na podstawie uczynków drugiego Adama. Dlatego doskonałe uczynki są niezbędne, abyśmy mogli zjeść z drzewa życia i abyśmy przez całe wieki mogli być w tej doskonałej formie przed Bogiem. Ale to nie są nasze uczynki, ale to są uczynki drugiego Adama. Czy teraz rozumiesz, na czym polega, jaka jest różnica między przymierzem łaski a przymierzem uczynków? Pierwsze 3 rozdziały Księgi Rodzaju mówią nam o przymierzu uczynków. Zjesz, umrzesz. I od tamtej strony w Księdze Rodzaju mamy już tylko przymierze łaski. I tylko poprzez przymierze łaski możemy przyjść do Boga. Bo tylko przymierze łaski daje nam te uczynki, których potrzebujemy, abyśmy mogli żyć przez całą wieczność, ponieważ to nie nasze uczynki gwarantują nam wieczność, ale tylko i wyłącznie uczynki Chrystusa. I na tym polega wiara dzisiaj. Na tym polega zaufanie. Polega na tym, że Jezus zrobił wszystko to przed Bogiem, co ja potrzebuję zrobić, ale nigdy bym tego nie zrobił, ponieważ nie udało się to w ogrodzie Eden, w idealnym świecie. Dlatego życie chrześcijanina to życie przepełnione wdzięcznością. Jaki jest cel moich dobrych uczynków dzisiaj? Wdzięczność. Kiedy jesteś w restauracji i ktoś wstaje od stołu i idzie zapłacić za wszystkich, możesz zrobić dwie rzeczy. Powiedzieć nie, ja za siebie zapłacę, nie musisz. Co może być przejawem wszystkiego, ale też pychy. Albo możesz powiedzieć dziękuję. Masz dwie opcje. Ale kiedy jesteś w szpitalu i umierasz i potrzebujesz lekarstwa, które jest niesamowicie drogie i jest tak drogie, że nigdy nie będziesz w stanie zapłacić za to lekarstwo i ktoś przychodzi i płaci, to nie możesz już powiedzieć poczekaj. Jak powiesz nie musiałeś, to straciłeś kontakt z rzeczywistością. Bez tego leku zginiesz. Możesz powiedzieć tylko jedną rzecz. Możesz powiedzieć dziękuję. Każde dobre posłuszeństwo dzisiaj Jezusowi jest tak naprawdę powiedzeniem dziękuję. Każde nieposłuszeństwo jest powiedzeniem nie trzeba było. Każde posłuszeństwo Jezusowi jest powiedzeniem moje serce jest przepełnione wdzięcznością za to, co zrobiłeś dla mnie. Każde nieposłuszeństwo jest powiedzeniem sam bym sobie poradził. Dlatego nasze uczynki nie zbawiają nas, ale są wyrazem wdzięczności i pokazaniem, że rozumiem cenę, za którą Jezus musiał zapłacić dla mojego zbawienia. Jezus nie zapłacił za mój tani obiad. On zapłacił za moją wieczność. Dlatego Jezus stał się dla mnie drugim Adamem, który nie dał mi przymierza uczynków, ale dał mi przymierze łaski oparty na zaufaniu do Niego, w którym On zrobił wszystko. A ja mogę być tylko wdzięcznym za to, co zrobił. On zrobił wszystko. I tak bardzo jak to do tego poziomu, do którego to zrozumiem, na poziomie swojego serca, tak bardzo moje serce będzie przepełnione wdzięcznością, a ja stanę się osobą, która jest wdzięczna, która jest pokorna i która pragnie być posłuszna. Pomódlmy się. Dobry Boże, dziękujemy Ci za ten fragment Twojego słowa. Dziękujemy Ci, że stworzyłeś nas w tak idealnym świecie, a kiedy go straciliśmy, to Ty nie poddałeś się, ale Ty dałeś nam drugiego Adama, swojego Syna, który również jest naszym Bogiem. I Ty, Boże, Panie Jezu, zrobiłeś wszystko to, czego my nie mogliśmy zrobić i zrobiłeś to dla nas. Prosimy Cię, abyś przepełniał nasze serca wdzięcznością i aby to prowadziło nas do posłuszeństwa każdego dnia. Amen.